Drodzy, braterstwo, tak plan został ułożony, że znowu ja tutaj stoję. Dwa tygodnie temu ledwo co wstałem, dzisiaj znowu wstałem, tak bateriarz już ułożył ten plan, to żeby chociaż braterstwu zrekompensować to, że muszą znowu mnie słuchać, to wziąłem temat zupełnie odmienny od tematów, jakie zazwyczaj przedstawiam. I dzisiaj zastanowimy się nad typem ze Starego Testamentu. Będzie to druga Mojżeszowa, 24 rozdział od 1 do 8, który mówi o bardzo ciekawym wydarzeniu z historii narodu izraelskiego, które to wydarzenie ma jeszcze znacznie większe znaczenie dla nas tu wszystkich zebranych, a nie tylko dla nas, także dla całego świata ludzkości. Ale na początek odczytajmy sobie drugą Mojżeszową, 24 rozdział, wersety od 1 do 8. A czytamy tam następujące słowa. I powiedział do Mojżesza: wstąpcie do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela i oddajcie pokłon z daleka. Tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Oni zaś nie zbliżą się, ani lud nie wstąpi z nim. Mojżesz przyszedł więc i opowiedział ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa i cały lud odpowiedział jednym głosem: wypełnimy wszystkie słowa, które Pan powiedział. Wtedy Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, a kiedy rano wstał, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił 12 słupów według liczby 12 pokoleń Izraela. I posłał młodzieńców z synów Izraela i ci ofiarowali całopalenia i złożyli Panu cielce jako ofiary pojednawcze. Potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Następnie wziął Mojżesz księgę przymierza i czytał ludowi, a oni powiedzieli: wypełnimy wszystko, co Pan mówił i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami według wszystkich tych słów. Mamy tą taką sytuację. Izrael na Synaju, na pustyni Synaj, po wyjściu z niewoli egipskiej, zawiera przymierze z Bogiem. I tutaj właśnie jest przedstawiony opis tego przymierza, zwanego czasami Starym Przymierzem, czasami Przymierzem Mojżeszowym. Nas bardzo ciekawi głębsze znaczenie, obraz, to jakiego przymierza jest ono obrazem. Więc moglibyśmy zatytułować wykład: Izrael przy Synaju, antytyp zawarcia nowego przymierza. Bo zawarcie przymierza zakonu jest typem, czyli obrazem, pewną zapowiedzią zawarcia nowego przymierza. A nowe przymierze, no to nas, no na pewno nas szczególnie interesuje, bowiem jest to przymierze, no, w którym mamy nadzieję uczestniczyć i jest to przymierze, w oparciu o które chcielibyśmy żyć wiecznie na ziemi, a życie wieczne na ziemi będziemy mogli uzyskać pod nowym przymierzem i później pozostawać w relacji z Bogiem na mocy warunków tego przymierza, więc jest to coś, co dla nas jest istotne, coś, co ma dla nas duże znaczenie. Więc tak, mamy tutaj Mojżesza. Powiedzmy sobie coś chwilę o tych naszych bohaterach, którzy uczestniczą tutaj. Mamy Mojżesza, mamy Arona, mamy Nadaba i Abihu. To są pierwsze osoby, które się pojawiają. Tak, Nadab i Abihu to synowie Arona byli. Aaron był bratem Mojżesza, tak? Więc można by powiedzieć z takiego literalnego punktu widzenia rodzina tutaj. Brat ze swoim bratem i jego synami. Cztery osoby tutaj na początku uczestniczą w tym. Najważniejszą oczywiście z tej, zresztą wiemy ogólnie z Biblii, z historii prowadzenia narodu izraelskiego, najważniejszą postacią był Mojżesz tutaj w tej grupie. No i tak samo tutaj jest opisane, że mają wstąpić, ale później dalej ma postąpić już tylko sam Mojżesz, bo on tutaj jest najważniejszy, bowiem to za jego pośrednictwem, za pośrednictwem Mojżesza Bóg zawiera przymierze z narodem izraelskim. Więc moglibyśmy zadać pytanie, że kogóż to wyobraża nam Mojżesz, kogo przedstawia? No jest to proste do wykazania biblijnego, że Mojżesz jest obrazem na naszego Pana. Możemy to łatwo udowodnić, sięgając do Dziejów Apostolskich, 3 rozdziału, wersety 22 i 23, gdzie w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, 22 i 23 wersecie, czytamy następujące słowa. Apostoł Piotr, przemawiając, mówi tak. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. Był taki prorok w historii kiedyś, który coś mówił i kto by nie był posłuszny temu, co mówił, to był wytępiony, zgładzony. I to nie jeden, tylko każdy, kto by go nie słuchał. No, takiej sytuacji nie było w przeszłości. To jest wciąż sytuacja przyszłościowa, bo tutaj apostoł Piotr tego proroka, tym prorokiem jest nasz Pan Jezus, działający właśnie w wieku tysiąclecia, jako pośrednik nowego przymierza. Kiedy to będzie wymagał bezwzględnego posłuszeństwa swoim słowom i każdy, kto się nie zechce podporządkować, to zostanie zgładzony z ludu, zostanie zupełnie, kompletnie unicestwiony za brak posłuszeństwa. Więc tutaj apostoł Piotr podaje nam, że Mojżesz zapowiedział, że pojawi się taki prorok taki jak ja. Czyli ja będzie miał coś podobnego ze mną, bo ja jestem pośrednikiem i tutaj w imieniu Boga mówię do was, przekazuję wam Jego słowa. Bóg nie mówi do was bezpośrednio. Bezpośrednio mówi do mnie, a ja wam to przekazuję. I tak samo będzie pod nowym przymierzem ze światem ludzkości w wieku tysiąclecia, że Bóg nie będzie kontaktował się w trakcie tysiąclecia bezpośrednio ze światem ludzkości, tylko będzie się kontaktował przez pośrednika, przez Jezusa Chrystusa, który będzie otrzymywał instrukcje od Boga i będzie je przekazywał światu ludzkości, więc będzie pośrednikiem nowego przymierza, będzie pośredniczył. Tutaj możemy powiedzieć, że Chrystus głowa i ciało, Chrystus wraz ze swoim uwielbionym Kościołem, bo przecież wtedy Kościół już jest w stanie uwielbienia przy zawieraniu nowego przymierza i ze służbą jako oblubienica, małżonka, uczestniczy we wszystkim, co jej oblubieniec, mąż czyni, więc Chrystus głowa i ciało będzie pośredniczył w zawieraniu czy też pieczętowaniu, czy też inaugurowaniu, bo są to wszystko terminy synonimiczne o takim samym znaczeniu, więc będzie upośredniczył w zawieraniu, pieczętowaniu, czy też inaugurowaniu nowego przymierza. I tyle, co możemy wiedzieć na temat nowego przymierza, jego zawierania, to jest to, co nam Stary Testament w swoich obrazach powie na ten temat. Bo Nowy Testament nie mówi za bardzo na ten temat. Nowy Testament jest cały poświęcony wyborowi klas wyborczych, a zwłaszcza klasy Kościoła i nad tym się skupia. Natomiast zapowiedzi na przyszłość Bóg podał w historycznych wydarzeniach zapisanych w Starym Testamencie, między innymi zapisanych tutaj przy zawieraniu przymierza z narodem izraelskim. To jest właśnie obraz na zawieranie przymierza, które obejmie całą ludzkość. Więc po tym wstępie zajmijmy się szczegółowo tymi 8 wersetami. Jakie jest ich znaczenie? Więc werset 1 mówi, powiedział do Mojżesza, wstąpcie do Pana, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela. I zatrzymajmy się w tym miejscu. A więc Bóg tutaj wzywa 4 osoby w typie, w naszym obrazie. Mówiliśmy, Mojżesz reprezentuje Chrystusa głowę i ciało. Pozostałe osoby reprezentują inne klasy, które będą klasami sprawującymi, mającymi swoją misję do wykonania, sprawującymi pewne funkcje w wieku tysiąclecia. A tutaj będzie tak. Aaron reprezentuje starożytnych dobnych. Od tych pozostałych osób to Aaron, tak, był najważniejszą osobą. I tak jak ta jest główna klasa ziemska, rządząca tutaj na ziemi, to starożytną dobni. Nadab wielką kompanię. Abihu, młodociano godnych, zostają oni wezwani do tego, by zająć swoje stanowiska w tysiącletnim królestwie, bo jest powiedziane, wstąpcie do Pana. A jak ktoś wstąpił gdzieś, no to zajął to stanowisko, zaczął sprawować tą funkcję, która związana była z tym miejscem. Więc oni mieli wstąpić, w dalszej części wiemy, na górę, do Mojżesz wchodził na górę, czyli do królestwa, mają objąć swoje funkcje w tysiącletnim królestwie. Chrystus jako pośrednik, a pozostałe trzy klasy jako pomocnicy. Pośrednik, a przy pomocy których on będzie wykonywał swoją pracę, które będą pomagać mu w realizacji tego właśnie urzędu pośrednika. Więc to jest stąd ty, Aaron, Nadab i Abihu. Pojawia się jeszcze 70 ze starszych Izraela tutaj. I dziś tych 70 ze starszych Izraela to reprezentuje nam najwybitniejszych starożytnogodnych i monocianogodnych, którzy zostają wyodrębnieni z masy godnych tutaj, bowiem im zostają udzielone najważniejsze funkcje tutaj ziemskie, w tym ziemskim zarządzie tysiącletniego Królestwa Chrystusa, zaszczytniejsze niż pozostałym klas, osobom z tych klas. Czyli jakbyśmy sobie chcieli wyobrazić ten obraz, to tak, mamy maluszkie statko na fasie duchowej, na wielka kompania też na fasie duchowej, więc ich tutaj na ziemi nie ma, ludzkość ich nie widzi. Są klasy godnych tutaj, którzy są na ziemi jako w postaciach ludzkich, więc są widzialni, a najważniejsze funkcje sprawuje 70 z nich tutaj, a pozostali no, są po prostu pomocnikami tych 70. W taki sposób by to wychodziło. Taką organizację społeczeństwa ludzkiego wieku tysiąclecia zapowiada ten werset. 70 ze star, tak jak starsi w Izraelu mieli pewne funkcje, byli kimś, kto reprezentował lud, kto miał pewną władzę do tego, żeby tutaj rozstrzygać sprawy, rozstrzygać problemy, pewnego rodzaju tam funkcje sędziowskie ci starsi w Izraelu sprawowali. Tak samo ci będą mieli najważniejsze urzędy, a pozostali godni będą im pomagali w tej realizacji. Nie wiemy, kto wśród nich będzie, ale pożyjemy, to zobaczymy. Więc to są ci właśnie 70 ze starszych Izraela. No i mamy podane pod koniec wersetu pierwszego, że oddajcie pokłon z daleka, tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Kontynuuje werset drugi. Co nam pokazuje, że ci, bo wszyscy pozostali, z wyjątkiem Mojżesza, nie będą w tak bliskim kontakcie z Panem, jak będzie Mojżesz, bo tamci mieli wstąpić, ale oddać pokłon z daleka, a nie wejść na górę, tak jak do Pana i słyszeć bezpośrednie słowa Pana. Bo Pan bezpośrednio kontaktował się tutaj tylko z Mojżeszem, tak samo tutaj podczas tysiącletniego królestwa na ziemi, podczas zawierania nowego przymierza, kontaktował się będzie bezpośrednio tylko z Jezusem, a on poprzez pozostałe klasy będzie to dalej przekazywał, te wiadomości, te informacje. Więc ci mieli oddać pokłon z daleka, bo nie będą w bliskim kontakcie z Bogiem, jak Chrystus, głowa i ciało. Można powiedzieć, że nie będą oni bezpośrednio służyli Bogu, ich służba będzie jedynie na rzecz Boga, czyli że Bóg będzie odnosił z nich korzyść, ale nie będzie to bezpośrednie służenie Bogu, bowiem bezpośrednio te klasy będą służyły ludziom, z którymi będą wchodziły większy kontakt. Tylko Chrystus będzie bezpośrednio służył Bogu, ludziom, jak również na rzecz Boga i na rzecz ludzi. No co wynika z tych słów, a niech tylko sam Mojżesz zbliży się do Pana. Więc pozostałe klasy nie będą miały tak szczególnego urzędu, a nawet tak nie tylko wielka kompania będąca w fazie duchowej, ani klasy godni, ani nawet tych 70 najwybitniejszych godnych, bo werset drugi kontynuuje, oni zaś nie zbliżą się, ani lud nie wstąpi za nie. Więc te klasy zarządzające Królestwem Bożym mają się same nie zbliżać, no i zdecydowanie także rzeczą oczywistą, że klasa restytucyjna, pokazana tutaj w ludzie Izraela, tym bardziej nie będzie w bezpośrednim kontakcie z Bogiem i nie będzie tutaj dzieliła z pośrednikiem jego pracy w stosunku do Boga, bo oni mieli nie wstępować, ani lud nie wstąpi za nim. Później idziemy do wersetu trzeciego, gdzie czytamy: Mojżesz przyszedł więc i opowiedział ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa. I cały lud odpowiedział jednym głosem: wypełnimy wszystkie słowa, które Pan powiedział. I tak, mamy Mojżesza, który opowiedział ludowi słowa Pana i wszystkie jego prawa. No to cóż to są za słowa Pana? Tutaj, no to są słowa Pana, które zostaną objawione w tysiącleciu. To, co Bóg objawi jako dodatkową księgę do ksiąg Starego Testamentu i do ksiąg Nowego Testamentu, dodatki Nowego Przymierza do Biblii. Tak moglibyśmy nazwać te słowa. Mojżesz spisał wszystkie te, znaczy tak, jeszcze nie, to jeszcze będziemy dopiero w czwartym wersecie, więc na razie, że Mojżesz wyjaśni wszystkie prawdy na czasie, zwłaszcza prawdy doktrynalne, pokazane tutaj w tych prawach, i zrobi to w taki sposób umiejętny, logiczny, przekonujący, że wszyscy ludzie jednomyślnie zaakceptują te wymagania i obiecają posłuszeństwo. Nikt z ludzkości nie zostanie na siłę zmuszony do przystąpienia do nowego przymierza. Wszyscy chętnie je przyjmą. Wynika to z tego obrazu. Lud zaś jednogłośnie odpowiedział. Wszyscy odpowiedzieli. Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. No to jest rzeczą oczywistą, że tak będzie. Bo jak ludzkość zobaczy błogosławieństwa wieku tysiąclecia, błogosławieństwa wieku restytucji, a zwłaszcza uwolnienie z grobu i z procesu umierania, ofertę życia w doskonałości, no to jest tak piękne, że wszyscy powiedzą tak, że chcemy tego, że to nam się podoba i to, co Pan jeszcze mówi, że trzeba wypełniać Jego prawa, to wszyscy poniesieni entuzjazmem, tą początkową euforią, wszyscy się na to zgodzą, tak jak tutaj mamy podane, że lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy. Więc skoro oni zdecydowali się to wypełnić, to co Mojżesz obwieścił, no to werset czwarty mówi nam, co było dalej, że Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. To jest ta dodatkowa księga, o której mówi objawienie 20 rozdział, 12 werset. Pamiętamy to z naszych badań niedzielnych, niedawno daliśmy, że ta o tej nowej księdze, która została otwarta i która była wykorzystywana do sądzenia tych umarłych, którzy wtedy byli na sądzie. Zresztą może dowoli przypomnienia udajmy się do objawienia 20 rozdziału i 12 wersetu, to przeczytamy tam i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, no to te księgi Starego i Nowego Testamentu i również inna księga, księga żywota została otwarta. Tak, to jest ta księga, którą spisał Mojżesz, ta antytypiczny Mojżesz, nasz Pan, na początku tysiąclecia. Tą księgę spisze jako właśnie dodatki Nowego Przymierza do Biblii. Jest ona nazwana tutaj Księgą Żywota, bowiem poprzez przestrzeganie tego, co nie będzie napisane, ci właśnie umarli, o których była mowa wcześniej w tym wersecie, będą mogli uzyskać żywot. Więc słusznie jest to nazwana Księgą Żywota, bo będzie podawała boskie prawa, boskie nauki, które umożliwią osiągnięcie życia. No i że umarli zostaną osądzeni na podstawie tego, co zostało, na podstawie swoich uczynków, według tego, co zostało napisane w tej księdze. Czyli ich uczynki zostaną porównane z tym, co w tej księdze zostało napisane, czy ich, innymi słowy, czy ich uczynki są zgodne z nakazami, jakie w tej księdze są przedstawione. Bo jeżeli są zgodne, no to uzyskają oni życie wieczne, a jeżeli są niezgodne, no to zostaną potępieni na śmierć wtórą. Więc tutaj mamy to podane, że Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana, jako tą właśnie dodatkową księgę wieku tysiąclecia, po czym w dalszej części tego wersetu czytamy, a kiedy rano wstał, zbudował ołtarz u stóp góry i ustawił 12 supów według liczby 12 pokoleń Izraela. Czyli mamy powiedziane, że wstawszy rano, tak? Ja tutaj teraz czytałem, kiedy rano wstał, No tutaj mam, że w tej chwili tutaj czytam z tej współczesionej Biblii Gdańskiej jest rano, tutaj mam u siebie zapisane, że wcześniej rano.
Warszawska dodaje wcześniej.
No właśnie, według warszawskiej jest wcześniej rano, prawdopodobnie nie ma to słowo tam uzasadnienia. I być może nawet jest to słuszne, że wcześniej rano, bo wcześniej rano sugeruje, że na samym początku tysiąclecia. A rano to nie musi być już tak na samym początku, bo okres rano no, się rozciąga dłużej w czasie niż wcześniej rano. Wcześniej rano to jest tylko początek tego okresu, który ranem nazywamy. Więc to zresztą tak, czy tak jest, nie jest to istotne, ale wychodziłoby bardziej, że rano, wstawszy rano...
Nie ma wcześniej tylko odchodów.
No właśnie, to dobrze, że nie ma, bo realizacja pokazuje, że to nie jest wcześniej rano, bo my żyjemy już chronologicznie w okresie tysiąclecia od 1874 roku. Mamy już sto kilkadziesiąt lat tego okresu za nami. I gdyby nasz Pan miał to uczynić wcześniej rano, no to można by zakładać, że już powinno było się to wydarzyć. A to, co tutaj jest napisane, wciąż do chwili obecnej się jeszcze nie wydarzyło. Więc zapewne są to rzeczy, które wydarzą się niebawem. I to będzie łapało się w tą opis, że rano, to wciąż będzie rano, bo jak mamy 100, tak, mam do 2000 roku, jest 126 plus 18, 144 lata. Mam mniej więcej 144 lata z tysiącletniego dnia, bo to wciąż jeszcze jest rano. No, przed południem, a przed południem jest rano. Ogólnie się dzieli tak, na rano, popołudnie i na wieczór. No nawet ściślej mówiąc, to rano jest nawet o 12, tylko południe się zaczyna o po 12 i od 6 wieczorem niby wieczór. Tak przynajmniej według naszego tutaj europejskiego sposobu patrzenia na czas, ale wciąż jest rano tutaj. I wtedy nasz Pan mówi nam werset, że rano, co on zrobi rano? Zbudował ołtarz u stóp góry, więc tutaj nasz Pan uczyni siebie w swojej ofiarniczej zasłudze Bożym ołtarzem dla potrzeb nowego przymierza i królestwa. No bo nowe przymierze i królestwo tu tutaj oznaczają to samo. Jest podobane, zbudował ołtarz u stóp góry. Góra, jak wiemy, jest w Biblii symbolem właśnie królestwa, często używana jako to tysiącletnie królestwo, więc nasz Pan uczyni siebie w swojej ofiarniczej zasłudze Bożym ołtarzem dla potrzeb nowego przymierza i dla potrzeb królestwa. Co to znaczy takie to stwierdzenie, że uczyni siebie ołtarzem? No ołtarz był miejscem, na którym składano ofiary w przeszłości, tak? Do tego służy ołtarz, do składania ofiar. To nasz Pan dzięki swojej zasłudze stanie się tym ołtarzem tysiąclecia, na którym ludzkość będzie mogła składać swoje ofiary. Jakie ofiary? No ta ofiara, która jest potrzebna do uzyskania życia wiecznego, poświęcenie. Zawsze przez poświęcenie się Bogu można uzyskać życie wieczne. Poświęcenie w różnych okresach czasu oznacza niedokładnie to samo, to o tym będziemy za chwilę mówili, na czym polega tysiąclecie, wieku tysiąclecia, ale nasz Pan dzięki swojej ofiarniczej zasłudze uczyni się Bożym ołtarzem dla potrzeb nowego przymierza, dla potrzeb królestwa, bo u stóp góry, czyli to ołtarz zakłada. I dzięki jego ofierze ludzkość będzie mogła poświęcić się Bogu właśnie na tym ołtarzu. I na dodatek jeszcze jest powiedziane, że nasz Pan ustawił 12 słupów według liczby 12 pokoleń Izraela. 12 słupów, czy 12 pomników, jak zdaje się mówi tutaj Biblia Warszawska. To nieistotne pomniki, pewnie też miały wtedy w kształcie słupów były. No to nasz Pan ustanowi 12 doktrynalnych i etycznych nauk odpowiednio do 12 cech serca i umysłu Izraela w wieku tysiąclecia. Oto w typie jest podane dla 12 pokoleń Izraela. O, ten Izrael tysiąclecia, czyli świat ludzkości przechodzący restytucję, też będzie zorganizowany w 12 pokoleń, tak jak to nam Biblia zapowiada, tak jak naród izraelski był, który właśnie wyobrażał typiczne Królestwo Boże, to właściwe Królestwo Boże będzie miało też taką samą organizację na 12 pokoleń. I to jeszcze właśnie tutaj nam to pokazuje, że tak samo było zresztą w wieku tej Ewangelii. W wieku Ewangelii też był podział Kościoła Bożego na 12 grup. Objawienie 7 rozdział nam to podaje, ile to z każdego tego antytypicznego plemienia izraelskiego było wybranych członków kościoła, że to łącznie dawało cyfrę 144 tysięcy. I każdy z nich, każdy z tych pokoleń duchowego Izraela w wieku Ewangelii celował w jakiejś tam doktrynie, która była dla niego centralną, i celował też w jakiejś zalecie charakteru, która no, wynikała, była związana z tą doktryną, bo nauki wyznawane przez człowieka, jeżeli ktoś zgodnie z nimi postępuje, to rozwijają w nim odpowiedniego ducha, tego ducha, który odpowiada tej nauce, który tej nauce wynika. Więc jeżeli na przykład ktoś bardzo mocno by w swoim życiu wyznawał naukę taką, że Bóg jest potężny, że Bóg jest wielki, że może zrobić absolutnie wszystko i nie tylko wyznawał, tylko naprawdę żył tą nauką, bardzo się przejmował, ciągle o tym myślał, to ta nauka jaką cechę będzie odciskała w jego sercu? Pobożność. To będzie odciskało pobożność, że skoro Bóg jest tak wielki, tak niesamowity, no to zasługuje na najwyższą cześć możliwą. I jeżeli ktoś będzie tą nauką żył bardziej niż innymi, to jego pobożność będzie większa niż u innych. Każdy będzie miał rozwinięte zalety charakteru do jakiegoś tam minimum, które jest niezbędne, ale zależnie od tego, nad czym się skupiał, czym szczególnie żył w swoim życiu, to będzie miał inne zalety, będzie miał zalety według tego rozwinięte. I okazuje się, ludzie sobie ogólnie coś zawsze wybierają. Tak jak w wieku Ewangelii mieliśmy doktryny szafarskie, 12 doktryn szafarskich, wokół których lud Boży przez cały wiek Ewangelii się gromadził i one coś podkreślały, pewne nauki, i z nich wynikała jakaś tam zaleta charakteru, którą te nauki kształtowały i ci, którzy tym szczególnie żyli, tym będą celować. I tak samo w wieku tysiąclecia pojawia się tych nauk 12, każda typowa, szczególnie charakterystyczna dla jakiegoś tam plemienia tego antytypicznego Izraela, w której ci członkowie tego plemienia będą szczególnie celować. Widać chociażby z tego widać, że nie wszyscy będą wcale identyczni. Tak jak dzisiaj ludzie się ze sobą między sobą różnią i jest różnorodność, jest niesamowita wśród ludzi, że pomimo tego, że jest ich tak około 8 miliardów w tej chwili ponoć ludzi żyje na świecie, to nie znalazłbyś dwóch identycznych osób o identycznej tożsamości. Mogą być ludzie podobni do siebie, mogą być bardzo podobni do siebie, ale nie ma ludzi identycznych, którzy by absolutnie mieli w 100% takie same upodobania, takie same wartości, żeby wszystko dokładnie im się to samo podobało, bo będą się czymś różnili, nawet jeżeli są bardzo podobne, to może się okazać, że kolor ściany jednemu się bardziej podoba różowy, a tamtemu beżowy. I już jest jakaś różnica między nimi, a tych różnic najczęściej jest dużo więcej niż kolor ściany, który komuś się najbardziej podoba. Więc tak to wychodzi z tego, że ta różnorodność zostanie zachowana, że rozwijanie doskonałości i doskonała ludzkość to nie jest wytworzenie takich automacików identycznych, jak wypuszczonych z jednej linii produkcyjnej. Tak powiem, wypuścimy nawet samochód, który jest bardzo skomplikowaną rzeczą, składa się z dziesiątek tysięcy części, no ale jak wychodzi z tej samej linii produkcyjnej, o ile nie popełniono żadnego błędu w produkcji, to te dwa samochody wypuszczone jeden po drugim są zupełnie identyczne tutaj, a ludzie takowi nie będą. Jest te 12 grup, ale to nie będzie tylko podział zapewne na 12, bo tutaj z tego wynika, że będzie 12 tych cech szczególnych, charakteru i nauk, ale zapewne w obrębie tych 12 grup ludzie też będą jakieś różnice między sobą mieli. Więc to są właśnie te pomniki, które zostaną postawione, by ludzie zależnie od tego, jacy są, zostali przydzieleni do któregoś z tych plemion izraelskich. No, zapewne będzie to na samym początku dokonywane, krótko po powstaniu z grobu takiej jednostki będzie ona na podstawie tej swojej tożsamości, i to wchodziłoby do wtedy tożsamości z tego życia, przydzielana do którejś z tych 12 grup. Więc Kościół w wieku Ewangelii otrzymał 12 szafarskich doktryn, 12 odpowiadających im łask, które były potrzebne do jego rozwoju. Tak samo klasa restytucyjna otrzyma odpowiednie dla siebie nauki doktrynalne, nauki korygujące ich błędy na temat Boga, odpowiednie prawdy oraz nauki etyczne, pokazujące im właściwe sposoby postępowania. To wynika z tych 12 słupów, które mają zostać postawione. Rano wstał, zbudował ołtarz i ustanowił 12 słupów, i to jeszcze według liczby 12 pokoleń Izraela. Z objawienia 22:1-2 wiemy, że tak są odpowiednie nauki. To też na naszym badaniu niedzielnym niedawno badaliśmy, ale możemy przeczytać jeszcze raz, żeby nam się to utrwaliło. Objawienie 22 rozdział, werset 1-2 mówią. Pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka. A po środku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia, przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Liście, nauki do uzdrawiania, a drzewo życia przynosi owoc 12 rodzajów. Znowu te 12 zalet charakteru, które stają się owocem uzyskiwania życia wiecznego w procesie restytucji, są tutaj podkreślone i tak mamy nawet powiedziane owoc 12 rodzajów. To są te 12 głównych zalet charakteru. Przejdźmy do wersetu 5, gdzie w wersecie 5 my czytamy takie słowa. I posłał młodzieńców synów Izraela, i ci ofiarowali całopalenia i złożyli Panu cielce jako ofiary pojednawcze. No i ten werset musimy poprawić, bo z niego zniknęło słowo kozły. On mówi tylko werset 5 o ofiarowaniu cielców, tak jak przed chwilą to czytałem, że złożyli cielce, a powinno być cielce i kozły. A ktoś zapyta, a skąd wiesz, że powinno być cielce i kozły? Ja tutaj piszę tylko cielce, a to zaraz udowodnimy samą Biblię, że powinno być cielce i kozły. Skąd to wiemy, że tutaj zginęło słowo kozły? Stąd wiemy, że apostoł Paweł w swoim liście do Żydów opisuje te wydarzenia. Opisuje zawieranie nowego przymierza i opisując to, wymienia, że ofiarowane zostały cielce i kozły. No to zobaczmy, co pisze. W swoim liście do Żydów, w 9 rozdziale, w wersecie 19 i 20, Żydów, 9 rozdział, wersety 19 i 20, apostoł Paweł pisze tak: gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi każde przykazanie zgodnie z prawem, wziął krew cieląt i kozłów z wodą, wełną, szkarłatem i hizopem i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud, mówiąc: to jest krew przymierza, które Bóg dla was ustanowił. I tak apostoł Paweł opisując te wydarzenia, mówi, że była krew cielców i kozłów. I jeszcze jedną różnicę, skoro tutaj jesteśmy, od razu powiedzmy, w wersecie 8, w 24 rozdziale 2 Mojżeszowej mamy, że powiedziane, że Mojżesz wziął krew i pokropił lud. Tak? A jak czytamy o apostoła Pawła, 19 werset 9 rozdziału, to czytamy, że Mojżesz wziął krew cielców i kozłów i pokropił zarówno samą księgę, jak i cały lud. Też z wersetu 8 zginęło słowo księga. A tymczasem apostoł Paweł, że kropiony był nie tylko lud, tylko pisze, i sama księga też była kropiona. To ktoś może zapytać, to skąd taka różnica? No, wytłumaczenie wydaje się być proste. Apostoł Paweł, pisząc te słowa w pierwszym wieku naszej ery, miał dostęp do manuskryptów, czyli do zapisów Starego Testamentu, do których my nie mamy dostępu. Przed odkryciem tych zwojów z nad Morza Czarnego, gdzie jakieś pojawiały się elementy Starego Testamentu, to my mamy bardzo późne te manuskrypty Starego Testamentu, które powstały po czasach apostoła Pawła i przez te stulecia po prostu musiały pewne rzeczy przy przepisywaniu się pogubić. Łatwo jest zgubić jakieś słowo. Ofiarowali cielce i kozły, no, kozły mogą zniknąć, ofiarowali cielce. Ktoś, jak przepisy wam zapisał, pokropił księgę i lud. No to mogło się słowo księga zgubić, pokropił tylko lud i w takiej postaci dotarł do naszych czasów. Ale apostoł Paweł, raz, że pisał pod natchnieniem, a po drugie miał dostęp do tych manuskryptów, do których my dzisiaj nie mamy dostępu. Do manuskryptów sprzed Starego Testamentu, sprzed naszej ery. Bo na pewno na nich się opierał, znając te słowa z początków pierwszego wieku naszej ery. W związku z tym ten werset piąty powinien brzmieć: polecił też młodzieńcom synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia. I ofiarowali za ofiary spokojne Panu cielce i kozły. Ofiarowali za ofiary spokojne Panu cielce i kozły. Na początek zastanówmy się nad tymi młodzieńcami, którzy się tutaj pojawiają, bo to są nowe postacie w naszej opowieści. Ich do tej pory nie było. Cóż to za młodzieńcy? I to jeszcze na tych młodzieńcy, którzy składają ofiary. Jesteśmy krótko po wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu. Moment zawierania przymierza dopiero jest tutaj i nie mam jeszcze ustanowionego kapłaństwa. Bo wiem, później w Izraelu to kapłani składali ofiary. Tylko i wyłącznie. Zwykli Izraelici nie mieli prawa składania ofiar. Mogli przynieść zwierzę na ofiarę, ale później trzeba było oddać kapłanowi to zwierzę i on mógł to zwierzę złożyć w ofierze. Ale jesteśmy w tej chwili jeszcze, gdy kapłaństwa tego aaronowego nie ma ustanowionego. I do tego czasu, do ustanowienia kapłaństwa aaronowego, funkcje kapłańskie dla każdej rodziny sprawowali tam pierworodni w tej rodzinie, tutaj nazwani młodzieńcami w rodzinach izraelskich, bo pozostali zapewne dziećmi, a oni młodzieńcami, bo oni stanowili szczególną własność Pana. Pamiętamy, jak w Egipcie Bóg oszczędził pierworodnych. Wyszła 10. plaga i pierworodni Egiptu zginęli, a pierworodni Izraela zostali oszczędzeni i Bóg mówi, że z tego powodu, że ich nie zabiłem, gdy zabijałem pierworodnych, to oni stanowią moją własność. Są mi poświęceni. W związku z tym, jako tacy poświęceni Bogu, oni sprawowali funkcje kapłańskie. Do czasu ustanowienia kapłaństwa, kiedy to Bóg, wiemy, zamienił pierworodnych na pokolenie Lewiego, które wziął jako poświęcone zupełnie sobie. Także nawet tam była niedomiar pewien, że w tym pokoleniu Lewiego była, tak, nie pamiętam dokładnie, czy była mniejsza albo większa liczba osób, bo to się nie zgadzało. To też gdzieś jest opisane, kiedyś badaliśmy to. Pamiętam, to nawet trzeba było tam to wyrównywać finansowo. Tą rzecz, bo nie zgadzała się liczba, jak była wymiana dokonywana, jak Bóg brał pokolenie Lewiego, to chyba było w tym pokoleniu Lewiego brakowało kilkuset tutaj mężów, no to, żeby, a pierworodnych było więcej, to za tych kilkuset pierworodnych, których nie można było wymienić, to trzeba było tam jakoś zapłacić za to, żeby to wszystko się zgadzało, bo Bóg tutaj poważnie traktował tych pierworodnych jako swoją własność mu oddaną. Jeżeli rodziny izraelskie chciały odzyskać tych pierworodnych, a na pewno chciały, bo pierworodne to była w tamtych czasach uważana za duma rodziny, największy skarb tej rodziny, to trzeba było zapłacić. Jak nie masz kogo, nie ma kogo na wymianę, to trzeba po prostu za niego zapłacić, żeby go odzyskać. Więc to oni składali te ofiary. Więc cóż to nam oznacza? To oznacza, że w tysiącleciu Chrystus wydał polecenie kapłaństwu, odpowiednio do tego, gdzie to ma miejsce w tym kapłaństwu, by złożyli antytypiczne całopalenia, bo to mają być ofiary całopalne złożone. Tak jak mówi nasz werset, posłał młodzieńców, synów Izraela i ci ofiarowali całopalenia. Całopalenia reprezentują boską akceptację ofiary za grzech złożoną przez Chrystusa głowę i ciało, cielec. Dlatego tutaj to istotne są, że są cielce i kozły, bo mówimy tutaj o ofierze za grzech, którą rozpoczął nasz Pan poprzez złożenie okupu. No i Kościół, której też ma przywilej uczestniczyć, bo ponosi cierpienia w takim samym duchu, jak nasz Pan ponosił. Więc złożenie cielców i kozłów oznacza, że Bóg przyjął i ofiarę cielca, naszego Pana i ofiarę kozła, ofiarę maluszkiego statka kościoła. To, że tutaj jest mowa o wielu cielcach i wielu kozłach, to z praktycznego powodu. Później trzeba było kropić tą krwią cały lud. Cały lud, który mógł liczyć nawet 2 miliony, no żeby pokropić, to sporo krwi potrzeba, więc złożone zostało więcej cielców niż jeden i więcej kozłów, ale to jest ze powodów pragmatycznych, praktycznych. A normalnie chodzi o cielca, czyli człowieczeństwo Jezusa i kozła, człowieczeństwo kościoła. Całopalenia miały pokazać, że ta ofiara z wieku Ewangelii została przez Boga przyjęta. Bo te całopalenia zawsze pokazują boską akceptację ofiary. W jaki sposób te całopalenia zostaną złożone? Czy w jaki sposób zostanie pokazane, że Bóg przyjął ofiarę kościoła? No poprzez obdarzenie ludzkości błogosławieństwami restytucji. Bo gdyby Bóg nie przyjął tej ofiary naszego Pana i ofiary, towarzyszącej mu ofiary Kościoła, no to nie byłoby restytucji. A rozpoczęcie procesu restytucji na ziemi, podnoszenie ludzi z grobu, będzie dowodem tego, że to jest jak gdyby paliła się ofiara całopalna. Bóg pokazuje, że tak jak w tej ofierze całopalnej Bóg pokazywał swoją akceptację, zsyłając ogień z nieba, który trawił tą ofiarę, tak samo tutaj Bóg pokaże, że zaakceptował ofiary, bo rozpoczęła się restytucja, a bez tych ofiar, restytucja, bez ofiary naszego Pana, restytucja nie byłaby możliwa. No i wtedy, jak zostaną złożone ofiary całopalne, to czytamy dalej, że złoży, także jeszcze ofiary, tutaj jest powiedziane pojednawcze, mówi ten współcześniona Biblia Gdańska, tak to zostało współcześnione, my znamy to jako ofiarę spokojną, można ją nazwać ofiarą pokoju, to ta została także złożona. Złożenie tej ofiary oznacza, że kapłaństwo, nasz Pan z Kościołem, stworzą ludzkości warunki odpowiednie do poświęcenia się Bogu i do wykonania tego poświęcenia. Ofiara spokojna, składanie ofiary spokojnej znaczy, że ktoś, kto składa tę ofiarę, jest już w stanie pokoju z Bogiem, bowiem ten pokój z Bogiem uzyskał dzięki ofiara całopalna, ofiara naszego Pana umożliwiła uzyskanie usprawiedliwienia tego, co nazywamy próbnym czy tymczasowym i ktoś taki, będąc w stanie pokoju z Bogiem, może się poświęcić Bogu i właśnie to ofiary spokojne czy ofiary pokoju to reprezentują, przedstawiają nam poświęcenie Bogu, które jest możliwe dzięki ofierze całopalnej, która wcześniej została złożona. Czyli Kościół, składając te ofiary, jak wcześniej poprzez złożenie całopaleń w typie reprezentowało boską akceptację wyrażoną rozpoczęciem restytucji, a jak się rozpocznie restytucja, to ja weźmy na przykładzie człowieka, który wstaje z grobu, no to dzięki temu, że Bóg zaakceptował ofiarę Jezusa, to ten, który został podniesiony z grobu, ale ten, kto został podniesiony z grobu, i tutaj wcześniej mówiliśmy, to wtedy pośrednik, nasz Pan, poprzez swoje narzędzia podaje mu wszystkie prawdy w wieku tysiąclecia, to co Bóg mu powiedział i co on tutaj spisał w księdze, no i wtedy ten ktoś musi poświęcić się Bogu. Czyli musi, jak gdyby, musi zostać złożona, żeby on mógł się poświęcić i to poświęcenie zrealizować, musi zostać złożona ofiara spokojna. No i Kościół też to zrobi, właśnie umożliwi poświęcenie się i wykonanie tego poświęcenia. Stworzy ludzkości odpowiednie warunki, żeby ludzkość to mogła wykonać, bo takich ludzkość zbudzona z grobu, pozostawiona sama sobie, nie osiągnęła tych wcale doskonałości i musiałaby zostać ponownie na śmierć jako grzeszna skazana. A tutaj Kościół ofiaruje to siebie jako tego, który zapewnia te warunki do wykonania poświęcenia. Więc po tym, jak świat będzie już pojednany z Bogiem dzięki ofierze Jezusa, to będzie mógł się poświęcić Bogu, co jest pokazane w tym złożeniu ofiar spokojnych, które to poświęcenie przedstawiają, a także możliwość wykonania tego poświęcenia. Idźmy dalej do wersetu 6, a werset 6 mówi nam, potem Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Ta krew podzielona na pół, to nie znaczy, że ta połowa krwi miała być użyta do jednego celu, a druga połowa do drugiego mamy tę siłę w antytypie, no bo w typie to tak zostało zrobione, że kosił krew na pół, jedną połowę zużył do tego, a drugą połowę do czegoś innego. W antytypie to nie znaczy, że połowa zasługi jest użyta w związku z antytypicznym ołtarzem, a druga połowa zna zagwarantowanie klasy restytucyjnej Bogu, tylko oznacza to, że krew Jezusa zostaje zużyta na obydwa cele. I na jeden cel, i na drugi cel. Pokropienie ołtarza krwią podkreśla to, że antytypiczny ołtarz został przez Boga zaakceptowany dzięki przelanej krwi i jest przeznaczony na to, by ludzkość poświęcała się na nim i by dzięki przelanej krwi Chrystusa mogło, ich poświęcenie mogło być przyjemne Bogu. A czasze, symbolizujące nauki doktrynalne, to wlanie krwi dotychczas oznacza, że dzięki ofierze Jezusa te nauki doktrynalne mogły służyć do pokropienia i księgi, i ludu. Czyli dzięki ofierze Jezusa można w ogóle podać nauki, które mają tutaj podać prawdę i służyć do uzdrowienia ludzkości i samego ludu, który tymi naukami będzie mógł być leczony, uzdrawiany. Że do tego jest potrzebne, by ludzkość mogła się poświęcić Bogu i by mógł ofiarę ich przyjąć, wylanie krwi na ołtarz. Ołtarz symbolizuje oddanie, poświęcenie. I także na wylanie krwi na księgę i na samą ludzkość, że prawa można im dać i że oni mogą się poświęcić dzięki przelanej krwi. Czytamy później werset 7, który mówi: następnie wziął księgę przymierza i czytał ludowi, a oni powiedzieli: wypełnimy wszystko, co Pan mówił i będziemy posłuszni. Więc Chrystus wyjaśni całej ludzkości wszystkie prawdy tysiąclecia, zwłaszcza te mówiące o boskiej sprawiedliwości, o boskim prawie, no bo ludzkość będzie musiała tej boskiej sprawiedliwości przestrzegać jego prawa. I tutaj odczytajmy sobie znany nam werset z Jana 1,9, z Ewangelii Jana 1,9, który dopiero wtedy znajdzie swoje wypełnienie. Bo on wciąż do dnia dzisiejszego się nie wypełnił. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale 9 wersecie czytamy takie słowa: ten, mowa o naszym Panie, był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Czy nasz Pan jest do tej pory, można powiedzieć o nim, że jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat? A co z tymi ludźmi, którzy żyli przed czasami naszego Pana? Ktokolwiek z nich został oświecony przez naszego Pana? Nie. A po Jego narodzeniu? Także mniejszość, i to zdecydowana mniejszość, można powiedzieć, została oświecona przez naszego Pana, przy bardzo optymistycznym i nieprawdziwym założeniu, że każdy, kto żyje w chrześcijańskim kraju i jest tak zwanym chrześcijaninem, został oświecony przez naszego Pana. To nawet gdyby takie przyjąć założenie, to wciąż mniejszość, niewielka mniejszość została oświecona przez naszego Pana, bo ile chrześcijanie, jak policzyć chrześcijan, to licząc wszystkich, którzy cokolwiek słyszeli o chrześcijaństwie i w jakikolwiek sposób się identyfikują z nim, to 1,5 miliarda można by się doliczyć na 8 miliardów ludzkości. To jest bardzo skromna mniejszość, a wśród tego 1,5 miliarda to nawet 1 na 100 nie słyszą tylu o Chrystusie, żeby mówić o tym, że Chrystus go w jakikolwiek sposób oświecił. Ten werset wciąż jest niewypełniony, jest tak niewypełniony i przez to wydaje się być nieprawdziwy. Przez takich jest uważany przez tych, którzy nie wierzą w naukę o tysiącleciu, tylko wszystko ograniczają do tego życia, że pojawiły się nowe tłumaczenia, które próbują zmienić znaczenie tego wersetu, że Jezus jest prawdziwą światłość, że przyszła na świat prawdziwa świat, jakoś inaczej.
To była czaska.
Dobrze, to niech Pan przeczyta.
Ale ja mam odpowiedzieć
już. To ja przeczytam. Sam mogę sobie poradzić, bo ja też mogę mieć tak poprawione, ale ja to poprawiam tak, że mogę odczytać
pierwotną. Ja nie ja niszczę złe rzeczy, do odłożenia.
Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Czy tak jest i tak, że oświeca każdego człowieka, ale zmienione, że przyszła na świat ta światłość, a nie każdego człowieka przychodzącego na świat. Troszeczkę zmiana jest tutaj, przesunięcie akcentu, no bo tłumacze próbują, bo inaczej ten werset mi się nie zgadza, ale wtedy zostanie, no, tak, przez to, że Księga Przymierza zostanie głośno przeczytana ludowi, a lud usłyszy, zrozumie, i to wtedy można powiedzieć, że zostanie oświecony. Dopiero wtedy lud, każdy człowiek zostanie oświecony. To możemy jeszcze odwołać się do Izajasza 11:9, który mówi o tych wydarzeniach. Izajasza 11:9 mówi nam: nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, czyli w moim Królestwie Świętym, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak jak wody okrywają morze. No wiemy, że morze jest wypełnione wodą w niesamowitych ilościach. Tak samo ma wtedy ziemia być poznaniem Boga, napełniona poznaniem Pana. Wszyscy będą znali Boga w znaczeniu znania Jego słowa, Jego prawa, tego, co ich obowiązuje. Więc ludzkość, jak się o tym dowie, to obieca posłuszeństwo. Poświęci się Bogu. To, co tutaj mamy powiedziane, te słowa Izraelitów, to jest deklaracja poświęcenia. Tutaj. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Bo na tym będzie polegało poświęcenie w wieku tysiąclecia. Żeby czynić to, co Pan powiedział i być posłuszny temu, co Pan powiedział. Na jedno wychodzi. Dwa razy ta myśl powiedziała wyrażona innymi słowami tutaj. Więc wszyscy zadeklarują, że będą posłuszni. To jest deklaracja poświęcenia się. Wszyscy się poświęcą i to nie przymuszeni wcale. Nikt tutaj Izraelitów nie przymuszał do tego. Wszyscy z własnej woli, zachwyceni perspektywami tysiąclecia, taką deklarację złożą. Bo z deklaracji, jak wiemy wszyscy, deklaracje się łatwo składa. Gorzej jest już ich wypełnianiem. Jeżeli człowiek za dużo zadeklaruje, że wypełni, to może mieć problemy z wykonaniem tego, ale obiecać można wszystko. To nie kosztuje dużo wysiłku i tak ludzkość obieca. I na początku będzie się wydawało, że, no, tak, że cały świat czyni to, co obiecał, bo tutaj jednogłośnie się wypowiedział zatem i tak będzie się wydawało, że wszyscy są poświęceni, że wszyscy to poświęcenie praktykują, które będzie właśnie wtedy polegało na przestrzeganiu zasad sprawiedliwości, czyli śmierć dla grzechu i błędu. Ja nie jeszcze śmierć dla samolubstwa, a dla samego siebie, tutaj tak nazywamy jak w wieku Ewangelii, bo oni dla samego siebie, czyli do tego, co nie jest grzeszne, to nie będą musieli wcale rezygnować z niczego, co sprawiedliwie się im należy na rzecz boskich zasad. Więc praktykowanie zasad sprawiedliwości, a sprawiedliwość to pobożność i miłość braterska, więc te dwie rzeczy będą wymagane w ramach praktykowania pobożności. Możemy o tym przeczytać, że jak to będzie wyglądało, też mamy proroczo powiedziane i w Psalmie 22, wersety 28-29. To zobaczmy do Psalmu 22. Psalm 22, wersety 28-29 mówią nam tak. Do Pana bowiem należy królestwo i On panuje nad narodami. Wszyscy bogaci ziemi będą jeść i oddawać mu pokłon. Upadną przed jego obliczem wszyscy, którzy wstępują w proch, którzy nie mogą swej duszy zachować przy życiu. Wszyscy przyjmą. Będzie taki moment na początku, że wszyscy to przyjmą i w momencie deklaracji no, nie będzie nikogo w stanie buntu, nawet takiego ukrytego w swoim sercu. Nie będzie nikogo, kto by mówił, że ja tutaj udam, że się zgadzam, chociaż się nie zgadzam. Na początku wszyscy chętnie zadeklarują, oszołomieni wspaniałością błogosławieństw, restytucji, jakie zostaną im przedstawione. Moglibyśmy też zobaczyć do Izajasza 45 rozdziału, wersety 22 i 23. Izajasza 45, 22 i 23. Brzmi: spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przyciągłem na siebie. Z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język. I to jest ten moment, w którym każde kolano zegnie się i uzna wielkość Pana i każdy mu złoży przysięgę przy swoim poświęceniu, że wykona, przysięgnie, że wykona to, co tutaj pośrednik powie. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wszyscy tą deklarację złożą. Oczywiście po pewnym czasie niektórym uprzykrzy się proszenie drogą świętości, tą drogą świętą, którą tak pamiętamy z literatury, nazywaną gościńcem świątobliwości. Będzie to wymagało walki z grzesznością, jaka będzie towarzyszyła im, stanąć taką grzesznością z grobu. No, będzie to niektórych będzie trudne i bolesne, także niektórzy z nich będą mieli problemy i zaczną się tutaj jakby trochę wymigiwać. Tak? Nasz Pan mówił o takich, że jakże ujdziecie ognia gehenny, bo w sposób prawie nieuleczalny podkopali swoje charaktery i będzie to tak ciężkie, że się co niektórym uprzykrzy, ale to dopiero po pewnym czasie. Te jednostki zaczną albo otwarcie się buntować, albo po cichu się buntować, czyli udawać na zewnątrz, że się wszystkiego przestrzegają, a tutaj negatywne uczucia sobie żywić wewnątrz samego siebie. I idziemy dalej, czytamy teraz werset 8, 24, 8, ostatni już werset, który mówi: Mojżesz wziął też krew i pokropił lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami według wszystkich tych słów. Tak? Wziął krew i pokropił, i tutaj mamy tą poprawkę, bo czytałem przed chwilą, że wziął krew i pokropił lud. A udowadnialiśmy przed chwilą z listu do Żydów, że pokropił i księgę, i lud. Więc wziął też Mojżesz krew i pokropił księgę i lud. Oto krew przymierza. Jest to typ zapieczętowania nowego przymierza. Obraz na zapieczętowanie nowego przymierza. Mojżesz pokropił zarówno księgę i lud. Pokropienie księgi oznacza, że przez kropienie księgi nasz Pan gwarantuje Bogu, iż ludzkość wypełni swoją obietnicę posłuszeństwa boskiemu prawu. Bo boskie prawo zawarte jest w tej księdze. I nasz Pan kropi swoją krwią, czyli jego krew idzie na tą księgę. Krew naszego Pana przedstawia jego zasługę, przedstawia jego okup. I kropiąc swoją krwią boskie prawo, nasz Pan mówi Bogu: ja poprzez swoją ofiarę, którą złożyłem, daję Ci gwarancję, że ci, których mi oddałeś, będą przestrzegali tego prawa. Ja swoją ofiarą to gwarantuję, że do tego doprowadzę. A to mamy także, doprowadzę tych, których w domyśle mamy, tych, których się da doprowadzić, a innych po prostu w obicestwie, w procesie. Tych, którzy zostaną, pójdą w śmierć 100 lat, czy jako kozły wieku tysiąclecia, to zostaną zniszczeni. Zostaną tylko ci, którzy będą przestrzegać boskiego prawa. Więc nasz Pan, kropiąc tą księgę boskiego prawa, gwarantuje Bogu, że ludzkość pod jego zarządem będzie, nauczy się przestrzegania tego prawa i tego prawa będzie przestrzegać. To gwarantuje Bogu. No i ponieważ Bóg wierzy naszemu Panu, oni są w dobrych relacjach, bo na przykład gdy ludzkość, gdy tutaj Izraelici mówią jako antytyp ludzkości, czyli gdy ludzkość mówi: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni, to rzeczywiście Bóg w taką deklarację nie wierzy, że ona zostanie zrealizowana, bo ludzkość tutaj nie jest w stanie tej deklaracji sama z siebie zrealizować, bo jest grzeszna, bo jest niedoskonała, a żaden grzesznik nie jest w stanie tego dokonać. Ale jeżeli wstaje ktoś, nasz Pan Jezus Chrystus, komu Bóg ufa i do którego Bóg wie, że On potrafi to zrobić, co obiecuje, no to Bóg wierzy w to, że jak nasz Pan mu gwarantuje, że On doprowadzi ludzkość do doskonałości, to Bóg w to wierzy. W związku z tym, jak dzięki tej gwarancji pośrednika, Bóg ze swojej strony uważa przymierze za zawarte. Tak więc, bo Chrystus gwarantuje Bogu, że podniesie człowieka z upadku, doprowadzi do doskonałości, że umożliwi wszystkim wypełnienie złożonej obietnicy posłuszeństwa boskiemu prawu. Tak, bo to, co ludzkość obiecała, jest niewystarczające, co pokazał eksperyment z zakonem danym narodowi izraelskiemu, gdzie Żydzi właśnie tutaj, w tych wersetach obiecali, że będą posłuszni boskiemu prawu, no i co się stało? Długie stulecia, ponad 1000 lat obowiązywania zakonu, ja nie jeden Żyd, a z wielu milionów, jakie żyły przez te ponad 1000 lat od zawarcia zakonu do przyjścia naszego Pana, tak, mamy nie tylko ponad 1000, ponad 1500 lat, 1600 kilkadziesiąt lat z chronologii by wychodziło. Było i ani jeden Żyd przez ten długi okres czasu nie wypełnił tego, co obiecali jego przodkowie w imieniu siebie i swojego potomstwa. Ale naszemu Panu Bóg wierzy, dlatego tutaj jest potrzebny jest pośrednik, bo nowe przymierze jest przymierzem warunkowym. Co to jest przymierze? Bo wiemy, przymierza są warunkowe albo bezwarunkowe. W przymierzach bezwarunkowych ktoś coś komuś obiecuje, a druga strona nie musi spełnić żadnych warunków. Czyli obietnica nie jest warunkowa, tylko obiecuję, bo obiecuję i to zrobię. Natomiast to przymierze nowe jest przymierzem warunkowym. Czyli Bóg obiecuje pewne rzeczy, ale po wypełnieniu pewnych warunków. No i tutaj ludzkość słyszy o tych warunkach, jakie Bóg stawia, posłuszeństwo mojemu prawu i mówi tak, zrobimy wszystko, co Pan powiedział, uczynimy i będziemy posłuszni. A ktoś mówi, a ja Wam nie wierzę. A ja Wam nie wierzę. Bo Wy nie jesteście wiarygodną stroną. Ja z Wami przymierza nie zawrę, bo Wy zaraz znowu złamiecie. Tak jak praojciec Wasz złamał przymierze, tak jak Wasi przodkowie przy górze Synaj, to co obiecali, to przymierze też złamali. Złamiecie to przymierze. Dlatego potrzebny jest właśnie pośrednik. Bo w przypadku zawierania umowy, bo przymierze jest niczym innym jak pewnego rodzaju umową. Przy zawieraniu umowy, gdy są dwie strony, które nie ufają wzajemnie sobie, jest potrzebny pośrednik, taki ktoś, któremu zaufają obydwie strony, że on będzie gwarancją dla jednej strony, że druga strona wypełni swoje zobowiązania, czy też to, co obiecuje, i tak samo w drugą stronę. Tak czasami nawet w tym świecie, jak są zawierane jakieś układy, umowy pomiędzy wrogimi sobie narodami, to też jakiś inny naród czasami często uczestniczy w tym jakimś, bo on jest jak gdyby gwarancją tego, że te dwie strony dotrzymają swoich zobowiązań i zresztą dzięki temu to w ogóle uda się czasami doprowadzić te dwie strony, żeby usiadły przy jednym stole w kraju tego pośrednika, tak? W przeszłości jak były na przykład zawierane umowy między państwem izraelskim a tą autonomią palestyńską, no przecież tam Stany Zjednoczone ciągle robiły za pośrednika, który negocjował każdą z tych stron, dawał gwarancję swoją potęgą i autorytetem, że druga strona wypełni swoje zobowiązania, bo tak te dwie strony zależy sobie, nie ufały zupełnie, że którakolwiek z nich to wypełni. Więc to jest pewnego rodzaju obraz na zawieranie nowego przymierza. Więc to tak to wygląda ze strony Boga, natomiast ze strony człowieka to wynika tak, że człowiek, Bóg obiecuje człowiekowi za posłuszeństwo życie wieczne na ziemi. Ale trzeba w to uwierzyć, że Bóg to życie wieczne da, a mamy tutaj, mówimy o kwasie ludzkości, czyli o kwasie niewiary. To nie są ludzie, którzy w tym życiu cechowali się wiarą w Boga i że polegają, ufają Bogu. To są ludzie, którzy albo Boga ignorowali, albo wręcz wyśmiewali się z tego, co On mówił, że to wszystko nieprawda i bańki. Dlatego ludzkość wie, że jest, wiedzą, że jest grzeszna i że wypełnianie boskiego prawa, nawet ci, którzy próbowali w tym życiu, to ci zwłaszcza będą szczególnie tego świadomi, że wcale nie jest to proste i łatwe. Więc jeżeli Bóg mówi, że jeżeli Bóg obiecuje, że da życie wieczne, to być może nie tyle chodzi tutaj, żeby uwierzyć, że Bóg może to zrobić, bo z tym nie będzie problemu. Bo jeżeli zobaczą, że Bóg jest w stanie zbudzić z grobu, no to co za problem uwierzyć, że jest w stanie dać życie wieczne, skoro nie człowieka martwego, nieistniejącego potrafi ożywić. Tylko problem będzie taki, czy my damy radę osiągnąć tą doskonałość, bo co do tego nie będzie ludzkość raczej miała wątpliwości, że Bóg da życie wieczne doskonałym, bo tutaj na tyle dowiedzą się o Bogu i zobaczą z Jego potęgi i majestatu, że to nie będzie problemu uwierzyć, tylko problem będzie, czy my damy radę dopiąć do tego poziomu, no to będzie problem, bo każdy rozsądny człowiek powinien mieć takie wątpliwości, czy my damy radę, bo sam się jakby nikt nie dał rady, co już ten eksperyment z narodem izraelskim pokazał. W związku z tym Jezus znowu swoją okupem, swoją zasługą, tymi warunkami, jakie stworzy, będzie ludzkość gwarantował, że tak, przy mojej pomocy jesteście w stanie, jeżeli będziecie się starali z całych swoich sił, osiągniecie doskonałość, a wtedy Bóg, będący po drugiej stronie, obdarzy was życiem wiecznym, że dzięki mojej pomocy będzie to możliwe. Bóg to będzie gwarantował ludzkości, a w jaki sposób będzie dało tej gwarancję ludzkości, czyli w jaki sposób będzie przebiegało to kropienie ludu, bo mówiliśmy, kropienie księgi to zagwarantowanie Bogu, że ludzkość będzie przestrzegała tego, co jest w księdze napisane, że on doprowadzi do tego, a kropienie ludu to jest gwarantowanie ludzkości, że Bóg da wam życie wieczne. A w jaki sposób? No, to nie w taki sposób, że deklaracja tylko zostanie złożona. Mówimy o klasie niewiary. Ludzi, którzy muszą zobaczyć, żeby uwierzyć, muszą dostać coś do ręki, żeby wiedzieć, że to mają, a nie, że mają obiecane, że coś dostaną. Więc Chrystus będzie gwarantował ludzkości to, że życie wieczne stanie się ich udziałem poprzez podnoszenie ich z niedoskonałości i obdarzanie doskonałością. I jak ludzie będą widzieli, że coraz więcej dostają, że podnoszą się na coraz wyższy poziom, to będzie wzrastało w nich to przekonanie, że Bóg da im życie wieczne. Bo ja widzę, że ja coraz bliższy jestem tej niedoskonałości. Nie? To łatwo jest w to uwierzyć. Tak? Jeżeli powiedzmy, gdybyśmy wzięli taką sytuację, że jest człowiek, który postanowił, że będzie, powiedzmy, przez młody człowiek, że przez całe swoje życie, albo powiedzmy, że przez 50 lat, jakiś długi okres jest nam potrzebny, będzie odkładał co miesiąc jakieś tam pieniądze, żeby zebrać za te 50 lat kwotę i kupić sobie no pałac. Powiedzmy tak, że pałac, bo jest czas sobie kupić, i że, ale żeby to musi odkładać co miesiąc. A to na początku tej drogi, no trudno byłoby mu uwierzyć w to, że on przez 50 lat da radę odkładać co miesiąc, żeby ten cel spełnić. Ale 20 lat później, czy 30 lat później, kiedy już większość tej kwoty zebrał po 30 latach i jak widzi, odkładałem przez 30 lat, już mam już tyle, no to przez 20 lat będę dalej odkładał. Czy to już takie trudne jest uwierzyć? Tak samo będzie z ludzkością klasą niewiary. Im więcej doskonałości będą mieli w sobie, im więcej tej witalności, im więcej radości, jaką będzie dzięki temu dawało im życie w warunkach tysiąclecia, jak to będą po prostu czuli i widzieli własnymi oczami, to coraz łatwiej będzie im uwierzyć, że tak, Bóg naprawdę da nam, że Bóg będzie nam da życie wieczne. Ale pełne przekonanie ludzkość, że dostanie życie wieczne, osiągnie dopiero wtedy, kiedy osiągnie doskonałość. Bo dopiero wtedy, jak gdyby jest to na 100% pewne. Bo nawet jeżeli z tym człowiekiem, co mówię, zbierał przez 30 lat, niech powiedzmy, że zbierał, miał zbierać 50 lat, a zbierał przez 48 lat, a w 49 roku mu coś odbiło i przestał odkładać, albo wydał te pieniądze na coś innego. I cel nie został osiągnięty. Tak samo z ludzkością. Nawet jeżeli ktoś osiągnie 99% doskonałości, czy już będzie bardzo, bardzo wysoko rozwinięty, to wciąż nie daje mu to jeszcze prawa do życia wiecznego. Wciąż jeszcze, jak się zatrzyma, tutaj Bóg nie da mu życia wiecznego. Dopiero jak będzie miał to 100%, czyli w 100% zupełnie wypełni boskie wymagania, będzie idealnie przestrzegał boskiego prawa dla człowieka, dopiero wtedy ma 100% gwarancję, że Bóg da mu życie wieczne. Bo w to nie będzie wątpił, że w pełni doskonałym Bóg daje życie wieczne, że jest to w stanie zrobić, bo jest to w stanie zrobić. Skoro wzbudza z grobu, to i to może zrobić. To moim zdaniem to prostsza rzecz. Dać komuś życie wieczne, niż powołać do istnienia kogoś, kto umarł i nie żyje. Więc że Bóg jest to w stanie zrobić. Chociaż skoro obiecuje, a nie jest kłamcą, to też, że jest chętny to zrobić, ale czy ja osiągnę ten poziom, tą poprzeczkę, którą on tutaj stawia. I to właśnie kropienie krwią przedstawia pieczętowanie nowego przymierza pod kątem człowieka. Jeżeli chodzi o człowieka, poprzez udzielanie mu błogosławieństw restytucji, poprzez podnoszenie go na coraz wyższy poziom. I to takie kropienie tego ludu będzie trwało cały wiek tysiąclecia. Poprzez udzielanie właśnie tych przywilejów restytucji, poprzez przeprowadzanie, rzeczywiste przeprowadzanie procesu restytucji. I dopiero Chrystus będzie dawał wartość swojej zasługi ludzkości, doskonałe człowieczeństwo, prawo do życia, związane z tym prawa życiowe. I tak stopniowo, krok po kroku, będą oni się pozbywali niedoskonałości fizycznej, umysłowej, moralnej i religijnej. Zajmie to cały okres tysiąclecia i nowe przymierze zostanie zawarte dopiero na, jak będę powiedzieć, koniec zawierania będzie na koniec wieku tysiąclecia, czyli na początku małego okresu. Bo do końca wieku tysiąclecia mają zostać zrealizowane wszystkie te rzeczy, do których zobowiązały się obydwie strony. Znaczy, można powiedzieć, do których zobowiązał się pośrednik w imieniu obydwu stron, bo on do każdej stronie coś obiecał. Bogu obiecał, że zostawi przy życiu tylko tych, którzy posłuszni, których doprowadzi do zgodności z boskim prawem, że będą przestrzegać tego, co jest napisane w księdze, a ludzkości obiecał, że tych, którzy dojdą do zgodności z boskim prawem, no, obdarzy życiem wiecznym i to będzie realizowane przez cały wiek tysiąclecia, więc przymierze, z tego punktu widzenia, nowe przymierze będzie inaugurowane, wprowadzane, zawierane przez cały wiek tysiąclecia i nie będzie obowiązywało w wieku tysiąclecia samo przez się. W związku z tym przez wiek tysiąclecia Bóg nie będzie w bezpośredniej relacji przymierza z Bogiem. Bo przymierze obowiązuje w pełni, jak zostaje zawarte. W momencie jego zawierania, zwłaszcza jak jest zawierane przez dłuższy okres czasu, bo trzeba wypełnić jego warunki, żeby zaczęło obowiązywać, tak jak państwa zawierają, powiedzmy, umowę pokojową podczas wojny, no to ono, pokój zaczyna obowiązywać dopiero jak warunki tego przymierza. Macie, które mówią, że macie wycofać swoje wojska za taką, a taką linę, a wy macie zapłacić odszkodowanie za to, a za to. To będzie pokój między naszymi narodami. I pokój między naszymi narodami jest dopiero wtedy, jak te warunki tej umowy pokojowej zostaną wprowadzone w życie. Każda strona uczyni to, do czego się zobowiązała. Więc do czasu, do małego okresu nowe przymierze nie będzie obowiązywało, bo nie będzie jeszcze w pełni zawarte. Będzie w procesie, będzie w trakcie zawierania. Dopiero w małym okresie nowe przymierze zostanie uznane za obowiązujące, bo się zakończy wiek tysiąclecia. Można powiedzieć, kiedy zostanie zawarte. No, przymierze zawarte wtedy, takie właśnie warunkowe, które ma pośrednika pomiędzy tymi stronami, kiedy strony wchodzą w bezpośredni kontakt ze sobą i kiedy nie ma już potrzeby na pośrednika. Kiedy zacznie obowiązywać wtedy, kiedy nasz Pan ustąpi z urzędu pośrednika. Kiedy to wtedy ono zacznie. Tak jak to pięknie o tym mówi nam 1 Koryntów 15 rozdział, wersety od 24 do 26. Zerknijmy tam do 1 do Koryntów. 15 rozdział. Wersety 24 do 26. A może zacznijmy od wersety 22. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy, kto znajdzie się w Chrystusie, zostanie ożywiony. Każdy w swoich kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, czyli ci, którzy są klasą Chrystusową w wieku Ewangelii, to jest ten pierwszy plon. Potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, czy też w czasie Jego obecności. Potem ożywieni zostaną ci, którzy w trakcie Jego wtórej obecności staną się Chrystusowi. A potem będzie koniec. Koniec wieku tysiąclecia. Gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. A ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Śmierć Adamowa zostanie zniszczona, przestanie istnieć wraz z końcem tysiąclecia, bo już nie będzie nikogo, kto byłby niedoskonały z powodu upadku Adama. Ci, którzy w próbach małego okresu okażą się niedoskonali, to na skutek swojej własnej winy, własnej grzeszności, której nie chcieli usunąć, a nie z powodu skażenia, jakim dotknął ich praojciec. To wiemy na naszych badaniach niedzielnych od jakiegoś czasu te myśli poruszamy. Więc wraz z końcem małego okresu tysiąclecia, gdy rozpoczyna się mały okres, nasz Pan przestaje być pośrednikiem, a zajmuje inny urząd, staje się ramienia Boga, staje się sędzią. I w próbach małego okresu ocenia, kto zasługuje na życie wieczne, a kto na to życie wieczne nie zasługuje. W związku z tym kozły wtedy zostaną zniszczone we której śmierci jako nieposłuszne i nowe przymierze obowiązuje od małego właśnie okresu. Bo ono, z drugiej strony nowe przymierze mówi, że każdy, kto nie postępuje doskonale, kto w 100% nie przestrzega w swoich czynach boskiego prawa, zasługuje na śmierć. I na tej podstawie, na podstawie tego, że działają już, Bóg wchodzi w bezpośrednią relację przymierza z Bogiem, a boska bezpośrednią relację przymierza z ludzkością, a boskie prawo mówi, że tylko ten, kto jest bezgrzeszny, może żyć. W związku z tym, tak jak było w Edenie, póki Adam był bezgrzeszny, to żył. I jakby przedłużał ten okres, to mógłby w nieskończoność żyć w raju. Tak samo z ludzkością. Kto postępuje doskonale, może żyć. Kto grzeszy przy pierwszym grzechu, śmierć jest mu. Zasługuje na śmierć i w przypadku, i nie będzie tak, jak to było w przypadku Adama, że Bóg to wykonywanie wyroku śmierci rozciągnął w czasie, żeby to przez całe, żeby on żył na początku setki lat, dzisiaj to mamy te kilkadziesiąt lat życia człowieka dla większości ludzi, w której jest wykonywany wyrok śmierci, a wtedy wyrok śmierci zostanie wykonany szybko, bo nie ma potrzeby rozwlekania w czasie jego wykonywania. Tutaj jest lekcja z grzechem. Korzyści, znamy te rzeczy, korzyści jakie z tego wynikają, dlatego Bóg rozciągnął w czasie te wykonywania tego wyroku, żeby człowiek mógł się coś nauczyć, bo jakby go skazać na śmierć od razu, to niczego by się nie nauczył, a Bóg miał pewne plany na przyszłość. W związku z tym rozciągnął w czasie. Ale wtedy nie ma żadnych planów w stosunku do takich osób, które wskazuje na tą śmierć wtórą, więc wyrok zostanie natychmiast wykonany na takich osobach przy pierwszym otwartym grzechu. Nie, że ktoś sobie coś myślał złego, planował, tylko na zewnątrz pokazał swoją grzeszność poprzez grzeszne postępowanie, czy nawet grzeszne słowa. Też w to wchodzą słowa, też są czynem tutaj. Więc wtedy zostaną oni uśmierceni przez naszego Pana jako sędziego. Zostaną tylko ci, którzy są w pełni doskonale. Nowe przymierze będzie podstawą kontaktu Boga z rodzajem ludzkim na całą wieczność. Mogliby na zakończenie odczytać słowa z Jeremiasza, które mówią, lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Po jakich dniach? Po dniu wieku żydowskiego, po dniu wieku Ewangelii, w wieku tysiąclecia zawrę takie przymierze, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Czyli prawa Boże zostaną wypisane na sercu, staną się częścią człowieka, czyli człowiek innymi słowy stanie się doskonały. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Bezpośrednia relacja przymierza, że pomiędzy dwoma stronami, z których żadna nie ma zastrzeżeń do drugiej strony, żywią się miłością tutaj do siebie, nie ma potrzeby na pośrednika. Ja będę Bogiem ich, a oni będą moim ludem. Bo będą doskonali, więc ja nic do nich nie mam, a ja im błogosławię i podtrzymuję ich wieczne życie, więc też są szczęśliwi. I obydwie strony na wieki wieków są zadowolone z siebie. Tak więc tak wygląda zawieranie nowego przymierza. Według tego obrazu, który jest przedstawiony w 24 rozdziale 2 Mojżeszowej w wersetach od 1 do 8, taki jest obraz, jak w rzeczywistości będzie, to wiadomo, mówiliśmy dzisiaj o jednym obrazie, są inne obrazy, tak więc nie było łączenie wszystkiego, co można powiedzieć na ten temat. Po drugie, i tak dokładnie nie wiemy o przyszłych wydarzeniach, które mamy szansę, możemy mieć nadzieję, że dowiemy się więcej, jak te wydarzenia będą się działy, bo mówiliśmy o wydarzeniach przyszłych. Tak więc obyśmy mogli być świadkami tych wydarzeń, obyśmy mogli uczestniczyć w nowym przymierzu, nie tylko w trakcie jego zawierania, bo to jest zagwarantowane wszystkim, ale także po jego pełnym zawarciu w wiekach przyszłych. Tego Bogu Bogu i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.